Nie, Gucio, nie skacz mi tu. Patrzcie, ten Gucio to jest, słuchajcie, poczekajcie. A, no, Gucia. Moje jest Gucio. Słuchajcie, z Guciem. Z Guciem nagrywanie już nie jest takie samo jak było kiedyś. Gucio jest wymagającym stworem, Bożym stworzeniem. W związku z tym Gucia trzeba pilnować, wszystkiego trzeba pilnować wokół Gucia, ale Gucio rośnie, Gucio, przedstaw się Gucio wszystkim ze swoim białym brzuszkiem, a teraz chyba cię muszę puścić stąd, tylko Gucio, mamy umowę, tu teraz nie wchodź, dobra? O!
Dobra, idź już, Guciaku.
Tylko tu mi nie przychodź. Mamy ważne tematy. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, przepraszam was za ten nieco taki domowy chaos. Ale z Guciem świat wygląda zupełnie inaczej. Dziś przyjrzymy się głównym herezjom, które pojawiły się wśród chrześcijan w starożytności i odpowiedzią na każdą z tych herezji było powoływanie, zwoływanie soboru. Tak to wtedy działało. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Ponieważ powinniśmy wiedzieć, że nie wszystko, co nam się wydaje, że jest zgodne z Pismem Świętym i co nam się wydaje, że jest zgodne z nauką Kościoła katolickiego, jest z nią zgodne. Po prostu z różnych powodów, świadomie bądź nieświadomie, możemy błądzić i głosić poglądy heretyckie, bo na przykład brakuje nam jakiejś wiedzy. Każdemu z nas. Każdy z nas, jeżeli chce wchodzić w jakiś temat głębiej, to musi poszerzać swoją wiedzę. I tak to po prostu działało, działa i będzie działać. Zapraszam was serdecznie do tego wyjątkowego filmiku, ponieważ dziś oprócz herezji podsunę wam kilka lektur, które mogą być odpowiedzią na nasz głód wiedzy teologicznej, takiej zdrowej wiedzy dotyczącej Boga, Kościoła i tego, co my zwiemy życiem duchowym chrześcijanina. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, bo oglądany przez was. Znalazłem, proszę ja was, w odmętach książkowych, mych bibliotek książkowych, taki podręcznik. To jest teologia dla szkół średnich, z której się uczyłem, kiedy chodziłem do liceum. Oczywiście to nie był mój podręcznik na katechezę, ale sobie sam go kupiłem, aby tę wiedzę teologiczną, no, katechetyczną, można by powiedzieć, poszerzać. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Powiem wam szczerze, że kiedy przejrzałem po tylu latach spis treści tegoż podręcznika, to wykrzyknąłem w duchu jedno wielkie wow, ponieważ jest to tak rozbudowana jak na szkołę średnią teologia, że dziś myślę, że jedna, nie wiem, dwudziesta tego zostałaby przyswojona przez współczesną młodzież. Nie dlatego, że współczesna młodzież jest głupsza albo mniej zdolna, tylko po prostu no jest to tak, niektóre tematy są tak szczegółowo omówione. Jest tu omówiona cała historia Kościoła, są tu omówione właśnie najważniejsze dogmaty. Liturgia, sakramenty święte, no prawie, że cały katechizm jest zawarty w tym podręczniku do teologii dla szkół średnich. Teologii to nawet nie katechezy, ale teologii. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie z tego podręcznika, żeby było sprawniej, a jest to bardzo fajnie opracowane na jednej stronie, chcę wam przeczytać o najważniejszych herezjach, które pojawiły się w starożytności, z takim zastrzeżeniem, żebyśmy pamiętali, żeby ich dziś również nie powielać. Żebyśmy dziś nie wchodzili również w takie myślenie heretyckie. Pamiętajmy, interpretowanie Pisma Świętego jakby poza kontekstem całości Pisma Świętego, przeciwstawianie Starego Testamentu Nowemu Testamentowi, wyrywkowe czytanie Pisma Świętego w takim znaczeniu, że interpretowanie wyrywkowe danych fragmentów Pisma Świętego, to wszystko może nas prowadzić do błędnego myślenia o Bogu, Kościele, o chrześcijaństwie. Mówiąc wprost, może nas prowadzić do myślenia heretyckiego, czyli takiego, które odcina się od właściwego interpretowania Pisma Świętego i od tradycji, którą jest nauka kościoła katolickiego, tradycja, czyli trado, przekazuje. Żeby było krócej i konkretniej, to zacznijmy sobie od omówienia tychże najważniejszych herezji. I teraz chciałbym, żebyście naprawdę uważnie wysłuchali tegoż, ponieważ również dziś ja nie będę wskazywał, gdzie, nie będę wskazywał kto, jak, żeby znowu nie być posądzonym, że o, tutaj się pan Przemuś złodzi się, wymądzia, bo skończył teologię i się wymądzia. Nie, po prostu skończyłem teologię. Wy skończyliście pewnie inne kierunki, jesteście w tym specjalistami. Ja skończyłem teologię, siedzę w tym i po prostu no jakby jest mi bliska wiedza teologiczna. Dlatego dzielę się z wami nią. Nie dlatego, żeby ukazać siebie jako wielkiego głosiciela teologicznego, bo nawet nigdy o sobie jako teologu nie myślałem. Ponieważ teologia nie jest poezją, ale teologię powinniśmy studiować na kolanach, jak to kiedyś napisał święty Tomasz z Akwinu, któremu, kiedy objawił się Chrystus i przekazał najważniejsze prawdy dotyczące istoty wiary, istoty chrześcijaństwa. Już nie wchodzę w szczegóły, bo zaraz ktoś tutaj jakieś do powiedzenia będzie robił, już nie wchodzę w szczegóły. To święty Tomasz z Akwinu chciał spalić swoją sumę filozoficzną i sumę teologiczną, mówiąc, że jest ona na nic, jest zwykłym sianem. A pamiętajmy, że osiągnięcia intelektualne, czyli te filozoficzne i teologiczne świętego Tomasza z Akwinu, są fundamentem chrześcijańskiej teologii. Także dzisiaj. Tomizm jest fundamentem dla myślenia chrześcijańskiego, dla interpretowania Pisma Świętego, interpretowania konkretnych dogmatów i prawd wiary. Tak po prostu jest. A zatem przejdźmy do tych konkretnych herezji. Aleksandria była ważnym ośrodkiem życia kościelnego, organizacyjnego i studiów teologicznych. Tam w początkach IV wieku doszło do debaty teologicznej, która ogarnęła szerokie rzesze wiernych. Wywołały ją kazania pobożnego kapłana imieniem Ariusz, żyjącego na przełomie III i IV wieku. Głosił on, że jest tylko jeden Bóg, odwieczny Bóg Ojciec. Chrystus jest stworzony jak my, przez Boga Ojca obdarzony boską mocą i przyjęty jako Syn. Tym samym zaprzeczył współistotności Chrystusa z Ojcem. Nauki te wywołały niepokój w wielu gminach chrześcijańskich Egiptu. Cesarz Konstantyn widział w tym zagrożenie dla jedności swego państwa. Czując się odpowiedzialny za polityczną i religijną jedność państwa, by temu zaradzić, zwołał zebranie biskupów z całego państwa do Nicei w 325 roku. Przybyło około 300 biskupów. Papież Sylwester z powodu podeszłego wieku przysłał delegata. Najżarliwszym przeciwnikiem Ariusza był diakon Atanazy. Od 328 roku biskup Aleksandrii. Po dyskusji przyjęto jako prawdę wiary, że Chrystus jest współistotny Ojcu. Potępiono Ariusza i skazano go na wygnanie. Z czasem cesarz opowiedział się za nauką Ariusza, odwołał go z wygnania, skazał na tę karę Atanazego. Walka z arianizmem trwała jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Sobór w Konstantynopolu w 381 roku zwołał Teodozjusz I. Potępiono na nim naukę Macedoniusza, biskupa Konstantynopola, który uczył, że Duch Święty nie jest Bogiem, lecz stworzeniem Syna, jak Syn jest stworzeniem Ojca. Ułożone na obu soborach wyznanie wiary jest do dziś odmawiane w Kościele. Sobór w Efezie w 431 roku zwołał cesarz Teodozjusz II celem oceny nauki Nestoriusza. Mnich antiocheński, a od 428 roku patriarcha Konstantynopola, przyjmował w Chrystusie, jak wielu sądziło, dwie osoby, boską i ludzką, i odmawiał Maryi Pannie tytułu Teotokos, czyli Boga Rodzica, Matka Boga, wprowadzając w jego miejsce tytuł Christotokos, Rodzicielka Chrystusa, Matka Chrystusa. Zdecydowanym obrońcą tytułu Teotokos był święty Cyryl z Aleksandrii, przedstawiciel papieża. Sobór uznał zarówno jedną osobę boską w Chrystusie, jak i tytuł Teotokos. Sobór w Chalcedonie w 451 roku zwołali cesarzowa Pulcheria i jej mąż Marcjan. papież reprezentowany był przez legatów. Powodem zwołania soboru był monofizytyzm. Archimandryta Eutyches i mnisi w Konstantynopolu zaprzeczyli istnieniu w Chrystusie dwóch natur, boskiej i ludzkiej, twierdząc, że posiadał on swoistą jedną naturę bosko-ludzką. Poglądy te były zwalczane przez niektórych biskupów, przez władzę państwową, raz zwalczane, innym razem popierane, spowodowały ogromne zamieszanie we wschodnich połaciach państwa, Egipt i Syria. 10 października na sesji soborowej odczytano list papieża Leona I wyjaśniający naukę Kościoła o dwóch naturach w Chrystusie. List przyjęto z entuzjazmem. 31 października pod nieobecność legatów papieskich grupa około 150 biskupów wschodnich uchwaliła kontrowersyjny kanon 28. Określał on, wychodząc z założenia, że Konstantynopol jest nowym Rzymem, stolicą cesarzy, miejscem zebrania senatu, iż biskup tego miasta ma takie same prawa jak biskup dawnej stolicy Rzymu. Papież Leon I zakwestionował prawomocność tego postanowienia. Sobory zwoływane przez cesarzy za zgodą papieży mogą przypominać kościelne parlamenty, tym bardziej, że zazwyczaj odbywały się w atmosferze politycznych i religijnych napięć. Tak jednak nie jest. Reprezentacja Kościoła Powszechnego zebrana na soborach to wspólnota otwarta na działanie Ducha Świętego, który udziela Kościołowi daru lepszego zrozumienia tajemnic wiary. Dzieje się tak zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko. Fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 14, wers 26. Cytowałem podręcznik teologii dla szkół średnich, o którym wspomniałem na początku, który bardzo syntetycznie, analitycznie i systematycznie omawia, wyjaśnia najważniejsze wydarzenia zarówno w historii Kościoła katolickiego, jak i najważniejsze prawdy wiary, prawdy dotyczące sakramentów świętych i tak dalej. Jeżeli słuchaliście uważnie, to dostrzegliście taką zależność, a mianowicie, że błędy teologiczne mają wpływ na naszą wiarę. To znaczy, jeżeli źle rozumiemy, kim jest Chrystus, jeżeli źle rozumiemy, czym jest dzieło Chrystusa, jeżeli źle rozumiemy, czym jest Kościół, to również nasza wiara będzie kulała i nie będzie potrafiła się, że tak powiem, w całości, czy na maksymalną oścież otworzyć na łaskę Bożą. Mówiąc krótko, wiedza jest bardzo ważna, wiara i rozum. Oczywiście nie musicie teraz czytać podręczników teologicznych, nie o to chodzi. Ale warto pytać, warto sięgać nie tylko do internetu, ale być może jeśli macie jakieś pytania dotyczące wiary, dotyczące Chrystusa, Kościoła, sakramentów świętych, udać się na rozmowę do księdza proboszcza. Tak, kolejny raz zachęcam do tego, żeby brać udział, czynny udział w życiu parafialnym, nie tylko w znaczeniu udziału w grupach takich czy owakich modlitewnych, ale żeby swoją wiarę konfrontować, budować, podpierać na rozmowach również z naszymi, że tak powiem, parafialnymi duszpasterzami, bo oni są odpowiedzialni za zbawienie dusz, które otrzymali właśnie administracyjnie na terenie konkretnej parafii. Warto pytać, warto szukać i uwaga, nie warto wierzyć we wszystko, co widzimy na Facebooku, co słyszymy na YouTubie. Nie warto słuchać prywatnych objawień. Uwaga, dodaję, oderwanych od nauki Kościoła katolickiego. Prywatne objawienia są ważne. Te uznane przez Kościół, dlatego zostały uznane przez Kościół, ponieważ po pierwsze, nie są sprzeczne z Pismem Świętym i z nauką Kościoła katolickiego. Po drugie, potwierdzają to, co mamy zapisane w Piśmie Świętym i co przynosi nam nauka Kościoła katolickiego. I po trzecie, jakby uplastyczniają, obrazują nam główne prawdy wiary, ale nie wnoszą niczego nowego, bo uwaga, kanon Pisma Świętego jest już zamknięty. To znaczy do Pisma Świętego już nic nie dopiszemy, bo nic dopisywać nie trzeba. Wszystkie objawienia maryjne zatwierdzone przez Kościół w La Salette, Lourdes, Fatimie i tak dalej, w Guadalupe, dlatego zostały zatwierdzone, ponieważ Maryja tam potwierdza to, co już w Piśmie Świętym zostało wcześniej przez Boga przekazane, I co tradycja nauki Kościoła katolickiego nam wciąż przekazuje i wyjaśnia, chociażby w trakcie homilii czy kazań, które słyszymy, czy powinniśmy słyszeć w naszych parafiach. Tak to po prostu działa. Dlatego nie odrywajmy prywatnych objawień od nauki Kościoła katolickiego, nie wyrywajmy z kontekstu konkretnych fragmentów z Pisma Świętego, bo uwaga, jeżeli wyrywam jakiś fragment na przykład z Księgi Daniela albo z Księgi Apokalipsy, bo widzę, że to już jest plaga, że tak powiem, wyrywania fragmentów z Apokalipsy i z Księgi proroka Daniela, odnosząc to do, na przykład do współczesnej sytuacji świata, to może najpierw sięgnijmy do komentarza biblijnego, żeby zrozumieć, o czym mówi ten konkretny fragment, do czego się odnosi. O czym mówił prorok Daniel? O czym pisał, co miał na myśli, dlaczego akurat wtedy, w tamtym czasie się pojawiły właśnie takie prorockie wizje owego proroka. O czym mówi księga Apokalipsy, co oznacza apokalipsis i tak dalej. Być może sobie to wszystko omówimy, może warto rzeczywiście sięgnąć do takich podstaw nauki Kościoła katolickiego. Od września będziemy omawiać katechizm Kościoła katolickiego w całości, natomiast zachęcam Was, żebyśmy byli otwarci na dyskusję z naszymi księżmi proboszczami, ze swoimi spowiednikami. Jeżeli czytamy Pismo Święte na co dzień i mamy jakieś zapytania dotyczące konkretnego fragmentu Pisma Świętego, to idźmy z tym, zanim to opublikujemy, interpretując po swojemu gdzieś tam na Facebooku, idźmy najpierw z tym do swojego spowiednika czy do księdza, u którego się spowiadamy i w jednym, w dwóch zdaniach przedstawmy mu problem, poprośmy o ocenę teologiczną naszego myślenia. Tak. Dlaczego tak mamy zrobić? Ponieważ Kościół jest wspólnotą. Kościół nie jest zbiorem samotnych wysp dusz rozrzuconych i każdy sobie czyta po swojemu Pismo Święte, każdy sobie rozumie po swojemu Pismo Święte. Kościół, gdyby tak funkcjonował, już dawno by przestał istnieć. A uwierzcie i pewnie znacie historię Kościoła, że wielokrotnie było mnóstwo okazji, żeby Kościół przestał istnieć, bo byli papieże, którzy nie sprzyjali wzrostowi pobożności, czy też świętości wśród wiernych, jak na przykład papież Aleksander VI, do którego się tu już kilkakrotnie odwoływałem. Dlatego też, żeby jakby nie zostawiać nas z niczym, chcę Wam przedstawić takie krótkie książeczki, które wyjaśniają nam no, takie naprawdę ważne, fundamentalne prawdy dotyczące życia chrześcijańskiego. O grzechu i pokucie. Te wszystkie książeczki, które ja Wam tutaj przedstawiam, leżą u mnie od chyba 3 miesięcy. Nie umieściłem ich jeszcze w sklepiku Moc w Słabości. Nie miałem po prostu kiedy. Wszystkie je znajdziecie w sklepiku Moc w Słabości. O grzechu i pokucie autorstwa świętego Jana Kasjana. Jak rozumieć grzech i pokutę? Zobaczcie, to nie są wcale grube księgi. Dalej. To myślę, że jest obowiązkowe dla każdego. Antychryst i koniec świata. Święta Hildegarda z Bingen. Mniszka benedyktyńska, która jest, uwaga, od 2012 roku doktorem Kościoła. Czyli została ogłoszona przez Kościół jako wyjątkowa święta ze względu na światło łaski Bożej, jaką otrzymała w myśleniu i interpretowaniu Słowa Bożego, w myśleniu o Kościele. I można powiedzieć, że jest swego rodzaju specjalistką od teologii. Dalej, istota walki duchowej. Święty Jan Kasjan, mnich, jeden z większych, z potężniejszych serc i umysłów katolickich. Wybór z traktatu o praktyce astetycznej o 8 duchach zła. Ewagriusz z Pontu, jeden z moich ulubionych ojców pustyni. Bardzo Wam serdecznie Ewagriusza. Cokolwiek zobaczycie Ewagriusza, możecie śmiało kupować i czytać. 8 duchów zła. Dalej, pomiędzy grzechem a myślą o 8 duchach zła w interpretacji ojca Szymona Chiżyckiego z Tyńca. Bardzo Wam serdecznie polecam. Dalej, 8 rodzajów złego życia. Jak ich uniknąć? Również tradycja mnisia benedyktyńska. Co się dzieje podczas mszy świętej? Również bardzo Wam serdecznie polecam. Specjalisty, liturgisty benedyktyńskiego. Polecam Wam tego autora. Ilekroć będziecie gdzieś go widzieli, śmiało możecie kupować, ponieważ jest specjalistą z zakresu patrystyki, czyli ojców Kościoła. Co się dzieje, co się wydarza podczas mszy świętej. I Chmura niewiedzy. Jest to taki traktat duchowy, napisany przez jakiegoś mnicha anonimowego. Autor tegoż był prawdopodobnie kapłanem i pustelnikiem. Wszystkie te tytuły znajdziecie w sklepiku Moc w Słabości. Skoro już 3 miesiące u mnie leżą, to może warto rzeczywiście je przekazać dalej, abyście jakby nie zostali z niczym. Natomiast zachęcam was i siebie samego również, abyśmy nigdy nie przeciwstawiali się nauce Kościoła katolickiego. Jeżeli czegoś nie rozumiemy w nauce Kościoła katolickiego, to idźmy z tym do swojego spowiednika, do swojego księdza proboszcza. I przyznam szczerze, że ja na przykład niektórych wypowiedzi papieża Franciszka nie rozumiem. I uznaję, że jest większe prawdopodobieństwo, że ja czegoś nie rozumiem, że mi brakuje wiedzy, niż to, że papież Franciszek chce mi, że tak powiem, wcisnąć jakiś kit teologiczny. To, czego nie rozumiem, zostawiam dla siebie. Nie będę się z wami dzielił tym, czego nie rozumiem, bo idę z tym najpierw do mojego spowiednika i z nim to, że tak powiem, konsultuję. Skoro lekarstwa powinniśmy konsultować z lekarzem i farmaceutą, to tym bardziej życie duchowe powinniśmy konsultować ze spowiednikami, z księżmi, których mamy danych przy parafiach, z księdzem proboszczem. Tu nic nowego się nie wymyśli. Nie liczmy na to, że otrzymamy wizję od Boga, jak chociażby święta Hildegarda, prawda, czy święty Jan Kasjan. Święta Hildegarda otrzymywała mnóstwo wizji, mistycznych wizji od Chrystusa. Została doktorem Kościoła, czyli Kościół stwierdził, że no, to były pod względem wiedzy wyjątkowe wizje i warto z nich korzystać. Raczej uznajmy, że my czegoś nie rozumiemy. Do tego też wzywa nas pokora. Nasze serca mają być na wzór Najświętszego Serca Chrystusa, które jest ciche i pokorne. I na koniec przeczytam wam fragment z Chmury Niewiedzy. Właśnie, Chmura Niewiedzy. To jest też bardzo obrazowe przedstawienie rzeczywistości chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo jest pewną chmurą, prawda, w którą wchodzimy. Głowa nasza, że tak powiem, jest w chmurze, ale nogi stąpają po ziemi. Wiara i rozum, o czym pisał święty Jan Paweł II w 1997 roku. Chmura niewiedzy, to znaczy ja czegoś nie wiem. I dlatego potrzebuję Kościoła, żeby mi to wyjaśniał. Potrzebuję łaski Bożej, żeby mi oświetlała mój umysł, aby droga od umysłu do serca się skracała, a podobno jest to najdłuższa droga i najtrudniej ją pokonać. Posłuchajcie fragmentu z Chmury Niewiedzy. Uważaj więc na używanie czasu. To też tak w kontekście tego, że być może za dużo czasu spędzamy na Facebookach i YouTubach. Nie ma nic cenniejszego nad czas. W jednej najkrótszej nawet chwili można niebo zyskać, albo też także je stracić. Jest coś, co nam ukazuje wartość każdej chwili. Oto Bóg, który je daje, nie daje nigdy dwóch naraz, ale daje nam je jedną po drugiej. Powiesz mi ze smutkiem, co więc mam czynić? Jak dostosować się do twoich wskazówek i zdać sprawę z każdej pojedynczej chwili? Oto do tej pory, a mam obecnie 24 lata, nigdy nie zwracałem uwagi na czas. Gdybym chciał coś naprawić, to twoje własne słowa udowadniają mi, że nie mógłbym tego uczynić według zwykłego biegu rzeczy i według zwyczajnego porządku łaski nie mógłbym zrobić dobrego użytku z czasu i zadośćuczynić, chyba że chodzi o chwile, które przyjdą. Ale nawet w odniesieniu do przyszłych momentów wiem zbyt dobrze z doświadczenia, że nadmiar mojej słabości i nieporadność mego umysłu pozwolą mi najwyżej zachować 1 na 1000. Nie widzę wyjścia z tej trudności. Pomóż mi więc teraz dla miłości Jezusa, pytał przykładowy młodzieniec autora Chmury Niewiedzy. Tenże odpowiada. Prawdziwie masz rację mówiąc dla miłości Jezusa, bo to w miłości Jezusa będzie twój ratunek. Miłość ma tę wielką siłę, że wszystko czyni wspólnym. Miłuj więc Jezusa, wszystko co On ma, będzie twoje. Przez swoje bóstwo On jest tym, który stwarza i który daje czas. Przez swoje człowieczeństwo jest On tym, który go zachowuje. Przez swoje bóstwo i swoje człowieczeństwo zarazem jest On prawdziwym sędzią i tym, który żąda rachunku z użycia czasu. Przywiąż się więc do Niego przez miłość i przez wiarę, a będziesz miał uczestnictwo w Jego dobrach wspólnie ze wszystkimi, którzy są z Nim złączeni przez miłość. Zauważcie, ów anonimowy mnich pustelnik potwierdza to, o czym mówiliśmy na początku, co ogłosiły sobory, starożytne sobory. W Chrystusie są dwie natury, boska i ludzka. Ale w Chrystusie nie ma dwóch osób, bo gdyby tak było, to no, byłaby to jakaś schizofrenia. Chrystus, można by powiedzieć, chorowałby na schizofrenię w cudzysłowie. Byłby schizofrenikiem. Byłaby dwoistość, że tak powiem, jaźni. A zatem, choć Chrystus jest prawdziwym Bogiem, ma naturę boską, i prawdziwym człowiekiem, ma naturę ludzką, to jest osobą boską i nie jest osobą ludzką, ale z natury jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. I Maria jest Theotokos, jest Bogu rodzicą, rodzicielką Boga, ponieważ jej syn z natury jest, powtórzę raz jeszcze, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A co do osoby, jest osobą boską. A ty i ja, jacy jesteśmy? Nie mamy dwóch natur. Naszą naturą jest natura ludzka i jesteśmy osobami ludzkimi. Wyróżniamy dwa rodzaje osób. Osoby boskie i osoby ludzkie. Osoby boskie są łatwo policzalne, bo to są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Osoby ludzkie to kilkanaście miliardów w obecnej chwili żyjące. A zatem w nas nie ma natury boskiej. Jesteśmy usynowieni, jesteśmy, że tak powiem, adoptowani przez Boga Ojca, który posłał na świat Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, ale jesteśmy tylko albo aż ludźmi z natury, co do natury i co do osoby. Chrystus co do osoby jest osobą boską, i co do natury, ma w sobie dwie natury, boską i ludzką. To takie podsumowanie na koniec. Mówię to w konkretnym kontekście. Być może powinienem dodać, o co mi chodzi, do czego się odnoszę, ale nie będę tego robił, bo znowu się wyleje fala hejtu, jakiegoś niezrozumienia. Zachęcam do katechizmu Kościoła katolickiego, do czytania Słowa Bożego zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. I jeżeli czegoś nie rozumiemy, idźmy z tym do spowiednika. Idźmy z tym do księdza proboszcza. Wiem, że jest trudno pójść do księdza proboszcza. Ja do swojego księdza proboszcza nie chodzę z pytaniami, ponieważ chodzę z nimi do swojego spowiednika. Natomiast może macie jakiś dobrą relację z księdzem proboszczem. Pytajcie go, cokolwiek chcecie. Uwierzcie mi, że księdza nie gryzą, przynajmniej jeszcze. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Zachęcam was, nas. Ja Chmurę Niewiedzy czytam codziennie, jako taką formę medytacji, do tego, aby zgłębiać Pismo Święte zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, ponieważ nie wszystkie moje refleksje oparte na Słowie Bożym muszą być zgodne z nauką Kościoła, ponieważ Pismo Święte zostało przekazane w konkretnej formie, w gatunkach, rodzajach literackich, które również trzeba, od których trzeba pamiętać, czytając na przykład Księgę Apokalipsy, czy czytając psalmy, czy też przypowieści. Już widzę, że kolejny temat mi się włącza, tak więc na tym zakończmy. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Codziennie widzimy się o 5 rano tutaj na Różańcu, na żywo, w tej naszej kilkutysięcznej wspólnocie, już od kilku miesięcy rozpoczynającej każdy swój dzień od różańca, podczas którego Maria modli się z nami i za nas, zanosząc nasze prośby do Chrystusa, jedynego pośrednika do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego. Szczęść nam wam, Boże. Gucio?
Gucio zniknął.
Gunio?